Witajcie, kochani. Dzisiejsze przesłanie zatytułowałam Zanurzeni w Chrystusa. I pomyślałam sobie o tym, że wiele jest aspektów takiego zanurzenia i na wiele sposobów można patrzeć na to. Ale powiem wam, że dzisiejsze kazanie rodziło się w taki niezwykły dla mnie sposób, ponieważ najczęściej jest to jakaś taka duża ilość przeżyć, rozmów z Bogiem. A tym razem odebrałam bardzo mocno jeden z wersetów biblijnych i Bóg powiedział, idziemy przez niego. Więc było to dla mnie też taką wielką przygodą, troszkę przedzieranie się i odkrywanie i bardzo dużo też odkryłam dla siebie. Mam nadzieję, że będzie to też dla was w jakiś sposób twórcze, odkrywcze i poprowadzi gdzieś myśli jeszcze dalej. Więc tak ogólnie zanurzeni w Chrystusa, tak najbardziej dosłownie i to, co nam się pierwsze kojarzy, to jest pewnie zanurzenie w obraz chrztu, tak? Kiedy człowiek zostaje zanurzony w wodzie, kiedy umiera dla starego życia i zmartwychwstaje do nowego życia w Chrystusie. I jest to taki rzeczywiście pierwszy moment naszego uczniostwa, kiedy najpierw nawracamy się, a potem dajemy się ochrzcić, żeby dać taki widzialny znak rozpoczęcia naszej drogi w Bogu. Bycie zanurzonym w Chrystusa też może symbolizować takie utożsamianie się z Nim. Kiedy się nawracamy, kiedy idziemy za Bogiem, jesteśmy napełniani Duchem Świętym, widzimy, jak przemieniają się nasze myśli, przemieniają się nasze działania. Zmienia się nasza postawa wobec Boga, wobec ludzi, wobec siebie samego. Inaczej patrzymy na różne wydarzenia, inaczej reagujemy na konflikty. I czasami nie widać tego może tak od razu po nawróceniu, ale kiedy patrzymy tak 5 lat wstecz, 10 lat wstecz, to widzimy te różnice. Widzimy, że jesteśmy w innym miejscu. Widzimy, że Bóg z nami naprawdę współpracuje, że przemieniamy się. To zanurzenie w Chrystusa jest właśnie takim naśladowaniem Go, życiem Jego życiem, trwaniem w relacji. I cały wachlarz przemian na różnych płaszczyznach, który wynika właśnie z obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I człowiek autentycznie staje się nowym stworzeniem. I chociaż jest to proces, to on idzie do przodu i coraz większe płaszczyzny naszego życia gdzieś obejmuje. Więc przybywa nam doświadczeń, różnych świadectw i widzimy, że one tak krok po kroku, uczymy się tego miejsca, prowadzą nas do coraz większego zaufania Bogu. To, co na początku jest takie dla nas niepewne, gdzieś w toku naszej drogi widzimy, że coraz bardziej jesteśmy w stanie Bogu zaufać, coraz bardziej tak wypuścić powietrze z siebie, coraz bardziej uczymy się odpoczywać w Chrystusie, coraz bardziej uczymy się przeżywać w Nim szabat, taki szczególny rodzaj odpocznienia w pokoju. Gdzieś doświadczyłam w trakcie też tych rozważań, że szabat jest szczególnym miejscem odpoczynku w Bogu. Ten fragment z Biblii, który Bóg tak położył na moim sercu, którym gdzieś zaczęliśmy swoje rozważanie, to jest z Mateusza, 12 rozdział, wersety 1-8. I chodzi o ten fragment, kiedy w szabat Jezus przechadzał się ze swoimi uczniami pośród zbóż i uczniowie Jego poczuli głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. I gdy to zauważyli faryzeusze, rzekli mu, oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział, nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Ogromnie dużo treści, więc oczywiście nie przerobimy tutaj wszystkiego, skupimy się na jakiejś cząstce tego. Natomiast to, co jakby na pierwszy plan się wydziera, to jakiś konflikt między tym, w jaki sposób Jezus patrzył na szabat, a sposób, w jaki faryzeusze w tym czasie, kiedy Jezus żył, patrzyli. Czyli gdzieś coś na początku stworzenia świata było inaczej i coś gdzieś się zagubiło. Gdzieś w tym myśleniu ludzkim coś przestało współpracować z tą myślą Bożą. I ogólnie szabat w judaizmie, sobota, dzień odpoczynku, upamiętniał odpoczynek Boga po stworzeniu świata, a też potem wyzwolenie z niewoli egipskiej. Szabat w opisie stworzenia, Bóg mówi tak: i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go. I od razu jak czytamy, to widzimy taki Bóg się nie męczy. A jednak tam pisze, że Bóg odpoczął tego dnia siódmego. Więc jeśli Bóg się nie męczy, to bardziej należy tak przełożyć myśli nie na ze zmęczenia Bożego, na wskazanie na pełnię dzieła stworzenia. Bóg ukończył pewną pełnię i odpoczął i wprowadził rytm czasu dla człowieka, który miał wyznaczać czas pracy i czas odpoczynku. Szabat jest pierwszym przypadkiem, pierwszym takim momentem w Biblii, gdy coś zostaje uświęcone przez Boga. I nie jest to wcale jakieś konkretne miejsce na ziemi. Nawet nie jest piękny ogród w Edenie, ale właśnie czas. Pewien określony, jakiś zamknięty w ramach czas staje się święty i ma być dniem szczególnego odpocznienia i szczególnej relacji z Bogiem. Więc ten fundament szabatu nie tyle leży w prawie mojżeszowym, ale w przykazaniach, ale w samej strukturze stworzenia. Jest to takie dość ważne, dlatego że jeżeli coś jest w strukturze stworzenia, coś jest w fundamencie tym, w jaki sposób Bóg to stworzył, to jeżeli zgubiło się jakąś cząstkę tego, to całe stworzenie nie działa prawidłowo. Jeśli jakaś część zasadzona w samym akcie stworzenia została gdzieś zachwiana, zgubiona, to wszystko się gdzieś chwieje. To trochę tak, jakby z gotowej budowli ktoś wyciągnął jakiś bardzo znaczący filar. Jest tylko kwestia czasu, jak pewne rzeczy zaczną rozlatywać się i gdzieś idą w złym kierunku. Więc Bóg, błogosławiąc i uświęcając ten dzień, wpisał odpoczynek w cały porządek świata i nadał mu rangę świętości. I dla Izraelitów rzeczywiście szabat był czasem szczególnego wpatrywania się w Boga i naśladowania Go. Odpoczywając, naśladując Boga, świętowali ten siódmy dzień i świętując wchodzili w rytm Bożego życia, w rytm Bożej natury. Tego dnia Bóg zapraszał do przeżywania takiej Bożej pełni pokoju. Co ciekawe, Bóg przygotował ten czas, zanim jeszcze nastał upadek człowieka. Adam i Ewa w raju, kiedy byli, kiedy nie byli oddzieleni od Boga i nie żyli w żadnym trudzie. Ale Bóg zasadził już wtedy ten czas, natomiast dopiero w prawie mojżeszowym podał to przykazanie jak wytchnienie, które miało upamiętniać z jednej strony relacje człowieka z Bogiem przed upadkiem, ale z drugiej strony miał zapowiadać rzeczy przyszłe. Ten odpoczynek, który jest teraz, w tym czasie, ale coś znacznie dalej. Odpoczynek, którego jeszcze nie doświadczamy. Więc ten czas takie zstępowania do człowieka, w obecność ludzi, tej Bożej obecności, to było coś o wiele, wiele więcej niż przestrzeganie tylko dnia wolnego od pracy. W księdze Izajasza na przykład w rozdziale 66, 22, 3 werset szabat zostaje powiązany w ogóle z nowym niebem i nową ziemią. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które ja czynię, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się przede mną potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy szabat przychodzić będzie wszelki człowiek, by oddać pokłon przede mną. Więc to jest tak, jakby szabat był nie tylko symbolem teraz odpoczynku, ale też przyszłego wieku, w którym cały Boży lud będzie odpoczywał. To jest tak, jakbyśmy świętowali czas poza czasem w ogóle, poza tym czasem ziemskim. W jakiś niezwykły sposób Bóg dał możliwość zanurzenia się w czymś, co jest zakorzenione w wieczności. I możliwość dotykania życia jakąś cząstką czasu, która tak naprawdę w pełni dopiero nadejdzie. Niektórzy rabini nawet porównują ten czas szabatu do miłosnego spotkania Boga z oblubienicą. Przykazanie szabatu w Dekalogu mówi o tym, że Izraelici mieli naśladować Boga, odpoczywać co 7 dni, ale mieli to przesłanie o szabacie nieść o czymś tym znacznie większym, nieść dalej. I to nie tylko o wytchnieniu od pracy, które było tylko jakby zewnętrznym świadectwem tej duchowej tożsamości ludu Bożego, ale oczekiwaniem na ten czas łaski i na to, co jeszcze dalej i co jeszcze pełniej. I tak rozumiany szabat w zasadzie nie powinien być dla nikogo ani ciężarem, ani jakimiś rytuałami, tylko pewnym darem dla człowieka od Boga, dla jego zdrowia, dla dobrego funkcjonowania, ale też dla lepszego poznania Stwórcy i dla coraz głębszej relacji z Nim. W pewnym sensie to taka uczta duchowa, która nie miała być miejscem pełnych nakazów i zakazów i nie miała stać się jakimś przymusem religijnym. Nic dziwnego, że jeżeli ten dar zaczął być gdzieś gubiony, to już w Starym Testamencie Bóg zaczyna ubolewać nad bezczeszczeniem jego szabatów. W Ezechiela na przykład czytamy, że dałem im także moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, by poznali, że ja, Pan, ich uświęcam. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni, zbezcześcili bardzo moje szabaty. Dalej w Ezechielu też czytamy, zlekceważyłeś moje świętości, zbezcześciłeś moje szabaty. W Izajaszu, jeśli powściągniesz swoją nogę w dzień szabatu, by nie pełnić swych zajęć, wtedy znajdziesz swą rozkosz w Panu. Myślę, że tu jest taki bardzo małe słowo, a bardzo dużo znaczy. Jeśli nie będziesz pełnić swych zajęć, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Albo swoje, albo rozkosz w Panu. To troszeczkę tak, jak Bóg stawia przed człowiekiem błogosławieństwo i przekleństwo i mówi, wybierz dobrze. Jezus w całym swoim postępowaniu przywraca pierwotny sens szabatu i pokazuje ten czas jako czas życia. Co Jezus mówi? Mówi przede wszystkim, że to, że On przyszedł wypełnić prawo, czyli nadać prawu temu, co było zewnętrzne w Starym Testamencie, pełny sens.
Wypełnić prawo w myśli Jezusa jest zrealizować Jego duchową istotę. I w tym wypadku istotą szabatu było wprowadzenie do miłości Bożej, do odpocznienia, do czegoś jeszcze większego. I Bóg mówi, Jezus mówi, tu jest coś większego niż świątynia. Dla Żydów czasów Jezusa to stwierdzenie musiało być szokujące i nic dziwnego, że było bluźniercze. Dlatego, że świątynia dla nich była jedynym miejscem, najważniejszym miejscem obecności Boga. Takim centrum całej ich religii, całych ich wierzeń. Miejscem składania ofiar, symbolem przymierza Boga i Izraela. Jeśli ktoś mówił, że ktoś lub coś ma być większe od świątyni, to znaczyło to, że coś przewyższa ją autorytetem. Że gdzieś jest nowe miejsce spotkania z Bogiem, że coś staje się miejscem, nowym miejscem składania ofiary za grzech. Kilka wersetów później Jezus mówi, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. I to są jedne z najpotężniejszych stwierdzeń, które Jezus powiedział sam o sobie. Te zdania były absolutnie niezrozumiałe, bluźniercze, a z drugiej strony rewolucyjne, bo przesuwały cały środek ciężkości z sakrum, ze świętości, z instytucji, ze świątyni, z szabatu na Jego osobę. Dzisiaj tak sobie myślę, że o mniejsze rzeczy walczymy. O mniejsze rzeczy, o zrozumienie. Już nie mówię o internecie, o to, że ktoś wrzuci jakąś myśl swoją i tam się burza dzieje. Ale nawet wśród chrześcijan o mniejsze rzeczy bywają spory. Natomiast tam dla Żydów, dla faryzeuszy to było po prostu coś niepojętego. Jezus mówi dalej, gdybyście zrozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Gdybyście zauważyli, zobaczylibyście, że w pewnym sensie zaczyna się nowa epoka, epoka Mesjasza. I co Jezus robi? Czytając Biblię wiele razy, widziałam, że dużo rzeczy się dzieje w szabat. Ale wiecie, jak zaczęłam zbierać to, to gdzieś do mnie dotarło, że Jezus bardzo tendencyjnie mam wrażenie, robił pewne rzeczy w szabat, że wchodził ze swoim rozumieniem, pokazywał coś, nie pozwalał ludziom tamtej epoki zostać w miejscu, w którym byli. Rozwalał gdzieś w jakichś miejscach ich myślenie i robił to celowo. Na przykład uzdrowienie opętanego w synagodze w Kafarnaum. Jezus wypędza ducha nieczystego, człowieka opętanego podczas nauczania w szabat. I tu jeszcze było tak luźno, bo tylko się zdumiewali jego nauką, bo nauczał jako ten, który ma władzę, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Uzdrowienie teściowej Piotra w domu Szymona i Andrzeja w Kafarnaum. Było w dzień w szabatu, tuż po wizycie w synagodze. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w synagodze. Tam zderza się już z krytyką faryzeuszy i wtedy zadaje im pytanie. Co wolno w szabat? Dobrze czynić czy źle czynić? Życie uratować czy zatracić? Uzdrowienie kobiety zgiętej przez ducha niemocy w synagodze, w szabat. Jezus wtedy odpowiada na zarzuty przełożonego synagogi. Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi go do wodopoju? Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda. Też w dzień szabatu. I jeszcze mówi mu Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. To wywołuje gniew. Ale Jezus spokojnie mówi, ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Mamy to zrywanie kłosów przez uczniów, które Jezus ogłasza, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Uzdrowienie chorego na puchlinę wodną. Dom jednego z faryzeuszy. Podczas uczty u faryzeusza Jezus uzdrawia człowieka chorego na puchlinę wodną i stawia pytanie, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy nie wolno. Uzdrowienie niewidomego przez nałożenie błota i obmycie, polecenie obmycia się w sadzawce Siloam. Faryzeusze gdzieś zaczynają wszczynać śledztwo, bo uznają Jezusa za grzesznika. Widoczne jest, jak bardzo nie przestrzega szabatu w taki sposób, jak jest zrozumiany już w jego czasach. Jezus całą swoją służbą pokazywał, że nie zgadza się z tym systemem, że pragnie miłosierdzia, nie ofiary, że pragnie poznania Boga bardziej niż całopalni. Mówi o tym, że rytuały to prawo, które samo w sobie miało gdzieś chronić to przykazanie szabatu, gdzieś wyszło zupełnie w inne miejsca. Ludzie tak bardzo skupili się na tym literalnym przestrzeganiu prawa, że przestali w ogóle rozumieć jego ducha. Jezus całą swoją postawą ogłasza, że ten pobłogosławiony i wyjątkowy czas święty przez Boga nie był stworzony, nie był ogłoszony świętym po to, by nic nie robić, ale po to, by mógł wydarzyć się cud spotkania człowieka z Bogiem, który miał się przełożyć na konkretne rezultaty, na odpoczynek, na uleczenie, na odnowienie, na relacje, na przemianę serca, na wolność. Tak sobie myślę, nie wiem, czy moje myśli gdzieś nie idą za daleko, ale pomyślałam sobie, Boże, jest to kolejny przykład z Twojego prawa, że ustanowiłeś dzień święty, ustanowiłeś coś w prawie po to, żeby usłużyć człowiekowi. Nie po to, żeby człowiek przychodził do Boga wykonując jakieś rytuały, ale po to Bóg nadał pewne prawo, żeby usłużyć człowiekowi i dać mu cząstkę z siebie samego. Obdarzyć go jakimiś dobrami. I w takim kontekście, myśląc o tym, że Bóg ustanowił szabat, aby pochylić się nad człowiekiem, aby dać mu coś, aby przekazać mu cząstkę czegoś świętego, Boże rozgoryczenie na to, że człowiek bezcześci szabaty, jest jak najbardziej zrozumiałe. W Nowym Testamencie też czytamy, że nie człowiek jest dla szabatu stworzony, ale szabat został ustanowiony dla człowieka. To właśnie robił Jezus. Cały ten dzień szabatu wykorzystywał, aby uzdrawiać, aby uwalniać, aby karmić głodnych, nauczać, troszczyć się o człowieka, przywracać mu godność. W Starym Testamencie Izraelici mieli świętować ze sługami swoimi, z niewolnikami, z przybyszami. Nawet zwierzęta miały odpocząć. Było to wytchnienie dla całego stworzenia i widać było w tym Bożą troskę dla całej wspólnoty. Więc świętowanie tej Bożej obecności nie powinno stać się rutyną ani żadnym obowiązkiem, bo każde spotkanie z Bogiem jest czymś niesamowicie świeżym, jest nowym ogniem. I było w Starym Testamencie traktowane bardzo poważnie, bo nieprzestrzeganie szabatu oznaczało odrzucenie Bożego daru i przymierza. Przy czym nieświętowanie szabatu w takim wydaniu, jak ludzie oprawili w różne przepisy, było rzeczywiście czymś z jednej strony właśnie bardzo poważnym wykroczeniem, a z drugiej strony przestrzeganie w ten sposób było jakimś nieporozumieniem. Szabat był jednym z najważniejszych znaków tożsamości żydowskiej, szczególnie w czasach niewoli, w czasach rozproszenia. Był dniem radości, wspólnoty, świętowania. Czymś, co w ogóle chroniło cały Izrael jako naród. I Jezus dorastał i działał w kulturze, gdzie szabat był takim absolutnie centralnym punktem dla życia i religijnego, i społecznego. I generalnie osoby, ludzie, którzy szli za Jezusem, którzy słuchali Jego, znali skąd pochodził szabat. Teoretycznie znali. Wiedzieli, że mają naśladować Boga Stwórcę. Pamiętali o wyzwoleniu z Egiptu. Troszczyli się o odpoczynek, o sprawiedliwość jakąś dla wszystkich. Jednak pomimo to narosło wokół szabatu tak mnóstwo szczegółowych przepisów, które z jednej strony właśnie miały chronić to przykazanie, a z drugiej strony doprowadziły do miejsca zupełnego rozjechania się z Bożą myślą. Więc to zanurzenie w Chrystusa zaczyna się od nawrócenia, od zaczynu Ducha Świętego, a powinno prowadzić dalej do wejścia do ziemi obiecanej, do tego odpoczynku, do tego duchowego szabatu. I powinno trwać nieprzerwanie aż do czasu, kiedy całe stworzenie osiągnie swój cel, kiedy dopełni się ten czas teraz i rozpocznie się jeszcze więcej. Kilka lat temu miałam taki sen, w którym znalazłam się na polu wśród zboża i zerwałam kłosy i zaczęłam wydobywać ziarno i zaczęłam jeść. I kiedy czułam ten posmak, taki mączno-słodki we śnie, to poczułam też obecność Bożą i Boga, który się zapytał, jak ci smakuje życie. I miałam taką retrospekcję swojego życia w tym śnie i powiedziałam, Boże, nie zawsze mi smakuje, ale ma niesamowicie wyrazisty smak. I to była dobra odpowiedź. Był to też taki początek rozważań o tym, czym jest to ziarno, co się dzieje w ten szabat. I przez wiele lat gdzieś takie zagłębienie coraz bardziej i w to pytanie, Boże, jak ci smakuje życie? No bo kiedy wszystko jest super, to nie ma tematu. Ale co jeśli tak nie jest? Jeśli są momenty, że życie w ogóle nie smakuje? Jak w takich miejscach znaleźć taki autentyczny Boży odpoczynek, który nie będzie jakąś, wiecie, mantrą, jakimś wyznawaniem, nie boję się, nie denerwuję się, nie martwię się i udawaniem czegoś, co wcale nie jest. Jak pogodzić takie miejsca, którym wcale życie mi nie smakuje, z Bożym odpoczynkiem? Tak sobie myślę, nieraz słyszę od ludzi, że ja jestem w takim miejscu, że ja w ogóle się nie boję, ja w ogóle żyję w obłoku szczęścia i ja się zastanawiam, czy ten człowiek w ogóle żyje, bo jakoś sobie nie wyobrażam życia w takim miejscu, w którym nas nic nie dotyka, w których przestajemy mieć emocje i w którym wszystko jest po prostu przez cały czas jak sielanka. Więc myślę, że autentyczne życie, w autentycznym życiu są miejsca, które nam smakują i miejsca, które nam nie smakują. I że Boży szabat nie jest wcale pozbawiony trudnych przeżyć. Jezus z pewnością działał w pełnej jedności z Ojcem, z Duchem Świętym. Całe Jego życie było zanurzone w Ojcu, w obecności Bożej, prowadzone przez Ducha Świętego. Całe Jego życie było pełne pokoju, posłuszeństwa i był On, można powiedzieć, nieustannie takim doskonałym ucieleśnieniem Bożego celu dla szabatu. Ale to nie przeszkadzało Jezusowi smucić się, płakać. Przed swoją śmiercią rozmawiał z Ojcem, że jeśli to jest możliwe, żeby odsunął ten kielich, bo ta część życia, kiedy człowiek jest skazany na śmierć, kiedy ma cierpieć, wcale nie smakuje. I Jezus przed swoją męczeńską śmiercią wcale nie skakał z podekscytowania. Apostołowi Piotrowi zapowiedziano, że na starość pójdzie tam, gdzie mu się nie spodoba. I myślę, że z tych miejscach dalej był w odpocznieniu Bożym. I zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie mamy pełno przykładów życia Bożych ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieli ten Boży odpoczynek, a i tak spotkały ich trudne sytuacje. To odpocznienie Boże nie chroni przed pewnymi rzeczami. My mamy czasami takie tendencje, ja kiedyś miałam takie tendencje, żeby dzielić czas na taki dobry i zły. Ten, który mi smakuje, i ten, czyli jest mi wygodnie, i ten, który mi nie smakuje, czyli w ogóle jest mi niewygodnie. Natomiast widać, że Jezus, że Bóg zupełnie inaczej dzieli czas. W Hebrajczyków jest takie, w 4 rozdziale, 9-10 werset jest zdanie: pozostaje więc odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. I myślę, że tak jak w Starym Testamencie tam jest takie słowo właśnie od, kto powstrzyma swoją nogę, a tu jest od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Że jest to jakiś taki klucz do zrozumienia, jak wejść w miejscach trudu i w miejscach, które nam nie smakują, w ten Boży odpoczynek. Wiemy już, że Bóg nie męczy się i nie zapowiadał 7 dnia, dlatego że On był zmęczony i musiał odpocząć. Bóg 6 dni stwarzał świat, a 7 zakończył stwarzanie i wszedł w szabatowy stan. Zastanawiałam się, jak to ująć, ale chyba najbardziej mi odpowiada właśnie to słowo, taki szabatowy stan, w którym przestał działać w sposób stwórczy. Stwarzanie się skończyło i Bóg podtrzymuje świat i kieruje go w wyznaczonym celu. I w tym sensie, jeśli człowiek ma naśladować Boga i naśladować Go w tym 7 dniu, to wchodząc do Bożego odpoczynku musi skończyć swoje dzieła. I żebym była dobrze zrozumiana, nie chodzi mi o taką twórczą moc, która gdzieś jest w nas i my pracujemy, my robimy, tworzymy, robimy piękne rzeczy. Chodzi mi o te swoje dzieła, o to ja. Mój odpoczynek w Bogu kończy się, mój szabat kończy się, kiedy wracam do ja, do swoich dzieł, do własnymi siłami, moje. To jest koniec dla mnie Bożego odpoczynku. Wychodzę z szabatu i robimy dokładnie to samo, co kiedyś faryzeusze. Myślimy, że to, co my stworzymy, co my obudujemy, co my narzucimy sobie i innym, że to jest dobre i że zaczynając tym żyć, nie zauważamy, że tworzymy swoje dzieła zamiast korzystać z Bożych dzieł. Ten szabat, ten wolny dzień w tygodniu jest nam bardzo potrzebny, ale jeszcze bardziej potrzebujemy takiego stanu serca, które skończyło czynić swoje. Rezygnację ze tworzenia życia własnego na własnych warunkach. Czasem takie mamy wrażenie, że kiedy coś nas dociska, to Bóg tak czeka nad nami i dopiero jak już nie mamy sił i tak zakwiczymy, to On wtedy przychodzi. To teoretycznie tak może wyglądać, ale tak naprawdę Bóg czeka, kiedy puścimy to swoje i możemy zagłębić się w to, co jest Jego. Kiedy zwolnimy pole Bogu, żeby On mógł zacząć działać. Przeczytam wam kilka takich, 4 zdania, 5, które w tradycji rabinicznej gdzieś one były i nie zanikły. W tradycji rabinicznej bardzo często określa się, że szabat Bóg daje możliwość dotknąć czegoś ze świata, który ma nadejść. Jeśli ktoś naprawdę wchodzi w święto szabatu, w jego ducha, to doświadcza czegoś z przyszłego świata. Szabat nie jest biernym, nie jest czasem biernym, tylko aktywnością harmonizującą z Bożą obecnością. Bóg przewidział dla człowieka inny stan, stan odpoczynku od swoich ludzkich dzieł. W świętym odpoczynku człowiek doświadcza przerwy od walki.
Więc w szabat nie tak bardzo chodzi o to, czego nie wolno robić. Nie tak bardzo też chodzi o to, czy jest nam wygodnie, czy nam tak smakuje to życie w danym momencie, czy nie. Raczej o to, co w tym odpocznieniu Bożym może się dobrego wydarzyć. Jezus, będąc w odpocznieniu Ojca, czynił samo dobro i uparcie, myślę, że nie przez przypadek, robił bardzo często to w szabat. Jest też bardzo ciekawym czymś, że właśnie to, co mówiłam na początku, że ten czas odpoczynku, ten pierwszy przypadek Biblii, gdy zostało coś uświęcone, to żadne nie jest konkretne miejsce na ziemi, tylko czas. Ale kiedy patrzymy na Jezusa, nagle okazuje się, że ten czas uświęcony przez Boga jest bardzo konkretnym miejscem. Jest bardzo konkretnym miejscem, którego możemy w jakimś fragmencie doświadczać. Kiedy dotykamy, kiedy wchodzimy w to odpocznienie Boga, możemy dotykać czegoś, co jest zakorzenione w wieczności w niebie. Czegoś, co Bóg przeznaczył, że będzie dawać cząstkę siebie. Możemy przeżywać pokój, który przewyższa wszelkie poznanie i dlatego on jest takim pokojem, takiego rodzaju, bo dotyka sedna Bożego stworzenia. Zanurzając się w szabat, przeżywając go w taki sposób, w odpocznieniu Bożym, dotykamy czegoś nie z tego świata. Przygotowałam takich dwa pytania w sumie tylko do rozważenia. I pierwsze jest, jak ci smakuje życie? Jest, myślę, miejscem takim kluczowym stanięcie przed Bogiem i opowiedzenie Mu o tym, co mi smakuje, a co mi zupełnie nie smakuje. Gdzieś przed Bogiem możemy zostawić wszelkie miejsca udawania, bo każde miejsce, w którym na siłę powtarzamy, nie boję się, żyję w pokoju, a wewnątrz gdzieś kipi w nas, jest to miejsce, w którym nie możemy zaznać spokoju, gdzie coś po prostu przeczy samym sobą. Więc to pytanie, jak ci smakuje życie, jest kluczowym, aby zacząć rozmowę z Bogiem. A drugie pytanie jest, czy potrafisz na dzień dzisiejszy, albo jak bardzo potrafisz na dzień dzisiejszy zrezygnować ze swoich dzieł, z własnej wizji życia, z własnej wizji swojej służby, z własnej sprawiedliwości, z osądzania, z kontroli, z narzekania, z użalania się, czasem z nienawiści. Bo to, jak bardzo potrafimy zrezygnować ze swoich dzieł, wprowadzi nas coraz głębiej w odczuwanie tego Bożego pokoju. Jeśli przychodzimy świętować Boży Szabat ze swoimi pomysłami, to gdzieś gubimy tą Bożą myśl. Gdzieś nie wchodzimy w to miejsce, które Bóg zapoczątkował. W ten siódmy dzień, ten czas odpoczynku, czas szabatu, czas świętości Bożej, czas, kiedy Bóg pragnie usłużyć człowiekowi i dać mu cząstkę siebie. Kochani, będziemy się modlić. Te pytania położę tam na stoliku do wzięcia sobie, do rozważenia w tym tygodniu, do zastanowienia się, jak przeżywam Boży Szabat, jak korzystam z odpoczynku Bożego. Jak rozumiem to, że Jezus jest Panem Szabatu, że ważniejsze jest miłosierdzie od przepisów, że tu dzieje się coś większego niż świątynia zbudowana ludzką ręką, że mamy możliwość dotknięcia świątyni i szabatu płynącego z nieba prosto. Powstańmy, pomodlimy się o to, co dzisiaj, aby Bóg pracował w nas pokazywał nam, czym jeszcze jest Jego szabat, czym jeszcze jest Jego odpoczynek i jak daleko możemy sięgnąć, jak głęboko możemy sięgnąć w to, co nie jest z tego świata, w to, co Bóg udostępnia człowiekowi. Dobry Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że przewidziałeś dla człowieka coś szczególnego. Gdzieś w swoim stworzeniu, Panie, ogłaszając pewne rzeczy, przewidziałeś dla człowieka coś większego, niż możemy to nieraz tak po prostu zrozumieć. Panie, nie chcemy gubić rzeczy, które dla nas masz, które dla nas przewidziałeś. Nie chcemy gubić rzeczy, które prowadzą do pełnego pokoju, do życia z Tobą, do wkorzeniania się w Ciebie jeszcze bardziej. Chcemy naśladować Ciebie, Panie, w każdym aspekcie naszego życia i potrzebujemy, Panie, Twojej pomocy, Panie. Potrzebujemy, Boże, Twojego światła, abyśmy nie gubili tego, co dla nas masz, Panie. I Boże, tak dzisiaj stoimy i pragniemy tego Twojego odpoczynku, pragniemy dotykać, Panie, Twojego szabatu, tego szczególnego czasu świętości, który jest też miejscem w Tobie po prostu. Miejscem w Tobie, Panie. Chcemy coraz głębiej, Panie, rozumieć, co do nas powiedziałeś, ale też co masz dla nas. Co masz dla nas, Panie. Panie, ja Ci dziękuję za Twoją dobroć, że przewidziałeś dla nas miejsca, które sięgają daleko dalej niż ziemia. Przewidziałeś dla nas miejsca, w których możemy zostawić nasz trud, nasz mozuł, ale w którym też uczysz nas zostawiać te nasze dzieła, te nasze małe dzieła, te nasze ja, moje. Panie, chcemy odczuwać to, co Twoje. Chcemy coraz głębiej, Boże, wchodzić w to, co Twoje, Boże. I doświadczać tego, co płynie od Ciebie. Panie, niech to zgromadzenie, Panie, będzie uświęcone, Panie, przez Twoje słowa, Panie. Przez Twoją obecność, Boże. Niech się dzieją, Panie, w naszym życiu rzeczy błogosławione, takie, które pochodzą od Ciebie. I ucz nas, Panie, w tym chodzić i z tego korzystać w pełni. W pełni. Amen.